Chcesz, aby kanał dalej się rozwijał? Zostań patronem i wspieraj to dzieło na Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.
Laudetur Jezus Chrystus. Dzisiejszy odcinek środowy z Katechizmu Kościoła Katolickiego jest o sakramencie święceń. Oczywiście no, tytuł prowokacyjny, więc ja już na dzień dobry się od razu przyznam. Chcieliście sensacji, kilka słów o księżach, natomiast będę mówił o kapłanach, ale ani żadnej sensacji tu nie będzie, ani nie będzie obgadywania żadnych kapłanów, bo przecież nie o to chodzi na tym kanale. Takie rzeczy możecie sobie słuchać na innych kanałach, które niewiele mają wspólnego z wiarą w Pana Boga i nauczaniem Kościoła, choć ciągle się tym podpierają. To jest punkt 1538 Katechizmu Kościoła Katolickiego. Dlaczego ten sakrament nazywa się sakramentem święceń? Jest to coś więcej niż zwykłe wybranie, wyznaczenie, delegacja lub ustanowienie przez wspólnotę, gdyż ten akt sakramentalny udziela daru Ducha Świętego, pozwalającego wykonywać świętą władzę, która może pochodzić jedynie od samego Chrystusa przez Jego Kościół. Święcenia określa się także jako konsekratio. Włożenie rąk przez biskupa i modlitwa konsekracyjna stanowią widzialny znak tej konsekracji. Kapłaństwo Starego Przymierza. W narodzie izraelskim Bóg wybrał jedno z 12 pokoleń, pokolenie Lewiego, przeznaczając je do służby liturgicznej. Kapłani zostali w nim ustanowieni dla ludzi w sprawach odnoszących się do Boga, aby składali dary i ofiary za grzechy. Kapłaństwo to ustanowione w celu głoszenia Słowa Bożego, przywracania na nowo jedności z Bogiem przez ofiary i modlitwę, było jednak niezdolne przynieść zbawienie, ponieważ potrzebowało nieustannego powtarzania ofiar i nie mogło dokonać ostatecznego uświęcenia. Mogła dokonać jedynie tego ofiara Jezusa Chrystusa. Jedyne kapłaństwo Chrystusa. Wszystkie zapowiedzi kapłaństwa w Starym Przymierzu znajdują swoje wypełnienie w Chrystusie Jezusie, jedynym pośredniku między Bogiem a ludźmi. Melchizedek, kapłan Boga Najwyższego, jest uważany przez tradycję chrześcijańską za zapowiedź kapłaństwa Chrystusa jedynego, arcykapłana na wzór Melchizedeka, świętego, niewinnego, nieskalanego, który jedną ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani, to znaczy jedyną ofiarą swego krzyża. Możecie o tym przeczytać w Księdze Rodzaju 14, rozdział 18, werset, List do Hebrajczyków 5, rozdział 10, rozdział 6, rozdział 20, List do Hebrajczyków 7, rozdział werset 26, 10, rozdział werset 14. Odkupieńcza ofiara Chrystusa jest jedyna, dokonana raz na zawsze, a jednak uobecnia się w ofierze eucharystycznej Kościoła. To słowo uobecnia się jest tutaj bardzo ważne. Ono często w dokumentach występuje. To samo dotyczy jedynego kapłaństwa Chrystusa. Uobecnia się ono przez kapłaństwo służebne, nie pomniejszając jedyności kapłaństwa Chrystusa. Dlatego sam Chrystus jest prawdziwym kapłanem, a inni są tylko Jego sługami. Jest więc jeden i ten sam kapłan, Chrystus Jezus, którego najświętszą osobę zastępuje kapłan. Ten ostatni bowiem, dzięki konsekracji kapłańskiej, upodabnia się do najwyższego kapłana, posiada władzę działania mocą i w osobie samego Chrystusa. Chrystus jest źródłem wszelkiego kapłaństwa. Kapłan Starego Prawa był figurą Chrystusa, a kapłan nowego prawa działa mocą i w imieniu samego Chrystusa. Tak sobie pomyślałem, gdyby i świeccy, i kapłani przyjęli tę prawdę o sobie. To jest bardzo ważne. Jeżeli kapłan zrozumiałby, że działa mocą i w imieniu samego Chrystusa, kapłaństwo dla takiego kapłana byłoby czymś przepięknym. Pamiętam, jak niedawno powiedziałem takie jedno zdanie w szkole, że w szkole idę uczyć, co jest moją pracą, a wracając do parafii, wracam do mojej przygody życiowej, bo kapłaństwo jest najpiękniejszą przygodą, którą Pan Bóg mógł mi dać. Jestem tak mu wdzięczny za to, że obdarował mnie darem kapłaństwa. Nie ma nic piękniejszego. Polecam, naprawdę. Jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało. Punkt 1550. Obecności Chrystusa w pełniącym posługę święceń nie należy rozumieć w taki sposób, jakby był on zabezpieczony przed wszelkimi ludzkimi słabościami, przed chęcią panowania, błędami, to jest przed grzechami. Moc Ducha Świętego nie gwarantuje w taki sam sposób wszystkich działań pełniącego posługę święceń. Podczas gdy gwarancja ta jest dana w aktach sakramentalnych, także nawet grzeszność szafarza nie może stanowić przeszkody dla owocu łaski, to jednak istnieje wiele innych działań, na których pozostają ślady jego ludzkich cech, nie zawsze będące znakiem wierności Ewangelii, a przez to mogące szkodzić apostolskiej płodności Kościoła. Nieraz, kiedy słyszymy właśnie te zestawienia, że kapłan działa mocą Chrystusa i w jego imieniu i za chwilę widzimy słabość tego kapłana, jego grzeszność, ciężko nam to połączyć. Wręcz odrzucamy takie kapłaństwo, mówiące o tym, że to nie ma nic wspólnego z kapłaństwem chrystusowym, bo ten kapłan jest pazerny na pieniądze, ten jest alkoholikiem, ten w bardzo brzydki sposób odprawia mszę świętą, ten krzyczy na ludzi, ten jeszcze coś innego robi, rozbija się drogimi samochodami itd., itd. Kolejny punkt. Kapłaństwo jest całkowicie skierowane ku Chrystusowi i ludziom. Zależy całkowicie od Chrystusa i jego jedynego kapłaństwa, zostało ustanowione dla ludzi i dla wspólnoty Kościoła. Kapłaństwo służebne ma za zadanie nie tylko reprezentować Chrystusa, głowę Kościoła, wobec zgromadzenia wiernych. Działa także w imieniu całego Kościoła, gdy zanosi do Boga modlitwę Kościoła, a zwłaszcza gdy składa ofiarę eucharystyczną. Cały Kościół, ciało Chrystusa, modli się i składa siebie w ofierze Bogu Ojcu przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, w jedności Ducha Świętego. To jest to, co mówiłem też na niedzielnym odcinku, podczas niedzielnego odcinka o mszy świętej, gdzie mówiłem o śpiewaniu doksy, czyli wyśpiewaniu chwały Bogu. Trzy stopnie sakramentu święceń. Punkt 1554. Nauka katolicka wyrażona w liturgii przez urząd nauczycielski i stałą praktykę Kościoła uznaje, że istnieją dwa stopnie uczestniczenia w służebnym kapłaństwie Chrystusa – episkopat i prezbiterat. Diakonat jest przeznaczony do pomocy im i służenia. Dlatego pojęcie sacerdos, kapłan, oznacza obecnie biskupów i prezbiterów, ale nie diakonów. By wypełnić swoje wzniosłe posłanie. Czasami się mylę w czytaniu, dlatego że tak jak wam mówiłem w niejednym odcinku, ja sobie niestety podkreślam przez to czasami gubię czcionkę. Tak jak tutaj wam pokażę, może się da wyostrzyć obraz. Nie wiem, czy to widać, może zasłonię twarz, żeby był tutaj pierwszy kadr. Czyli podkreślam sobie co chwilę coś na fioletowo, akurat w tym, bo każdy kolejny odcinek ma inny kolor. Jestem estetą też i wzrokowcem, więc łatwiej mi się podkreśla pewne rzeczy, ale właśnie przez to, że czasami użyję zbyt ciemnego koloru, to jakoś tak literki sobie zamarzę i dlatego gubię się w czytaniu, a jednocześnie światło, które tutaj pada do nagrania specjalnie potrzebne, no to też trochę mnie oślepia. Apostołowie zostali ubogaceni przez Chrystusa specjalnym wylaniem Ducha Świętego, stępującego na nich. Sami zaś przekazali dar duchowy swoim pomocnikom przez nałożenie rąk. Dar ten jest przekazywany aż do nas w święceniach biskupich. Przez święcenia biskupie udziela się pełni sakramentu święceń. To jest bardzo ważne określenie. Pełnia sakramentu święceń. Za chwilkę będę o tym też tłumaczył. Które zarówno w tradycji liturgicznej Kościoła, jak i w wypowiedziach świętych ojców są nazywane najwyższym kapłaństwem lub pełnią świętego posługiwania. Święcenia prezbiterów, współpracowników, biskupów. Prezbiterzy, jako że związani są ze stanem biskupim, uczestniczą we władzy, mocą której sam Chrystus buduje swoje ciało, uświęca je i nimi rządzi. Dlatego kapłaństwo prezbiterów zakłada wprawdzie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, udzielana jest jednak przez ten specjalny sakrament mocą, którego prezbiterzy dzięki namaszczeniu Ducha Świętego zostają naznaczeni szczególnym znamieniem. Wskutek tego upodabniają się do Chrystusa kapłana tak, że mogą działać w osobie Chrystusa głowy. Prezbiterzy, chociaż nie posiadają pełni kapłaństwa i w wykonywaniu swojej władzy są zależni od biskupów, związani są jednak z nim godnością kapłańską i na mocy sakramentu kapłaństwa, na podobieństwo Chrystusa najwyższego wiekuistego kapłana, są wyświęcani, aby głosić Ewangelię, być pasterzami wiernych i sprawować kult Boży jako prawdziwi kapłani Nowego Testamentu. Czyli uwaga, spowiadam, odprawiam mszę świętą, wykonuję też inne rzeczy związane z kapłaństwem, dlatego że biskup pozwolił mi uczestniczyć w jego kapłaństwie. To jest bardzo ważne określenie. To biskup mi zezwolił na to zgody i ja uczestniczę w jego kapłaństwie. Prezbiterzy mogą wykonywać swoją posługę tylko w zależności od biskupa i w komunii z nim. Przyrzeczenie posłuszeństwa, jakie składają biskupowi podczas święceń i pocałunek pokoju biskupa na końcu liturgii święceń oznaczają, że biskup uważa ich za swoich współpracowników, synów, braci, przyjaciół, a oni ze swej strony powinni okazywać mu miłość i posłuszeństwo. Przysięgałem posłuszeństwo biskupowi i wszystkim jego następcom w mojej diecezji. To jest bardzo ważne też określenie, bo zdarzają się czasami takie afery, że na przykład jakiś kapłan mówi, że ja przysięgałem posłuszeństwo innemu biskupowi, a mój biskup umarł, więc nie muszę już być posłuszny. Owszem, musisz. W pełni świadomie przysięgałeś to, co przysięgałeś. Dlatego na przykład zanim te 3 lata temu zacząłem prowadzić kanał, już ponad 3 lata temu, bo to już 3 lata i kilka miesięcy temu, zanim zacząłem prowadzić ten kanał, zapytałem mojego biskupa o to, co myśli na ten temat, czy wyraża taką zgodę. To nie jest tak, że ja mogę wszędzie sobie od tak po prostu przyjąć każde zaproszenie, a takowe się zdarzały. Na przykład ktoś chciał zaprosić mnie na wywiad do telewizji. Ja musiałbym zapytać biskupa o zdanie, czy biskup pozwala na to, czy uważa, że z tego wyniknie dobro. Jeżeli są kapłani, którzy, a są tacy, a już nie chcę żadnych nazwisk tutaj rzucać, którzy przyjmują zaproszenia wszędzie, do Onetu, do TVP, do TVN, jakieś różne tego typu sytuacje i nie mają zgody biskupa i jeszcze tutaj gadają bardzo negatywnie na temat Kościoła i to nie chodzi o to, że nie mają do tego prawa, bo każdy ma prawo do swojego zdania też, żeby tego nie martwić się, że to jesteśmy niewolnikami. Natomiast jeżeli bez zgody biskupa to robi, sprzeniewierza się biskupowi i Kościołowi. Czyli mówi tylko i wyłącznie w swoim własnym imieniu, Kościół się pod tym nie podpisuje. Mało tego, w ten sposób jest nieposłuszny swojemu biskupowi, któremu w końcu składał posłuszeństwo. To żeby powiedzieć to językiem może osób, które żyją po tej drugiej stronie barykady. Jeżeli mąż przysięga swojej żonie wierność i uczciwość małżeńską, a jednocześnie będzie ją zdradzał co chwilę, to mielibyśmy takie pretensje do kogoś takiego, że jak on może zdradzać, skoro przysięgał to, że będzie jej wierny, a jednocześnie znalazłyby się osoby, które by mówiły, super, że to robisz, bo najważniejsze, żebyś się dobrze z tym czuł. Jeżeli dobrze się z tym czujesz, to problemu nie ma, bo twoja żona jest nie w porządku wobec ciebie. No zaraz, zaraz. I to warto też przełożyć sobie na język Kościoła. Może być na przykład biskup, którego nie lubimy. Może być biskup, który nie uchodzi za zbyt świętego, tutaj powiem w cudzysłowie, a jednocześnie nie uprawnia to danego kapłana do tego, żeby jeździł do każdej telewizji i wypowiadał się na ten temat w taki sposób. Punkt 1569. Święcenia diakonów dla posługi. Na niższym szczeblu hierarchii stoją diakoni, na których nakłada się ręce, nie dla kapłaństwa, lecz dla posługi, Bardzo ważne jest to określenie. Czyli nakłada się te ręce kapłańskie czy biskupie, bo tak wyglądają święcenia, ale nie dlatego, żeby byli kapłanami, tylko dla ich posługi. Kto może otrzymać sakrament święceń? Święcenia ważnie przyjmuje tylko mężczyzna ochrzczony. Pan Jezus wybrał mężczyzn, by utworzyć kolegium 12 apostołów i tak samo czynili apostołowie, gdy wybierali swoich współpracowników, którzy mieli przejąć ich misję. Kościół czuje się związany tym wyborem dokonanym przez samego Pana. Z tego powodu nie są możliwe święcenia kobiet. Tutaj warto sobie przeczytać list apostolski Mulieris Dignitatem Jana Pawła II, list apostolski Ordinatio Sacerdotalis Kongregacji Nauki Wiary. No i chyba tutaj takich najważniejszych, czyli o to, dlaczego nie są możliwe święcenia kobiet. Wszyscy pełniący posługę święceń w Kościele Łacińskim, z wyjątkiem stałych diakonów, są zazwyczaj wybierani spośród wierzących mężczyzn, którzy nie są żonaci i chcą zachować celibat dla Królestwa Niebieskiego. Ewangelia Mateusza, 19 rozdział, 12 werset. Powołani do tego, by poświęcić się niepodzielnie Panu i Jego sprawom. Punkt 1579. O celibacie kiedyś tłumaczyłem, dlaczego był wprowadzany i że w pełni się zgadzam z tym, że powinien być celibat w Kościele. Czyli między innymi tu jest powiedziane wprost, że ma niepodzielnie służyć Panu i Jego sprawom. Skutki sakramentu święceń. Święcenia uzdalniają go, by mógł działać jako przedstawiciel Chrystusa, głowy Kościoła, w jego potrójnej funkcji kapłana, proroka i króla. Jak w przypadku chrztu i bierzmowania, to uczestnictwo funkcji Chrystusa jest udzielane raz na zawsze. Sakrament święceń wyciska również niezatarty charakter duchowy i nie może być powtarzany ani udzielany tylko na pewien czas. Kto został wyświęcony w sposób ważny, może oczywiście z ważnych powodów zostać zwolniony z obowiązków i funkcji związanych ze święceniami lub otrzymać zakaz ich wykonywania. Nie może jednak stać się znowu człowiekiem świeckim, ponieważ charakter wyciśnięty przez święcenia pozostaje na zawsze. Powołanie i posłanie otrzymane w dniu święceń naznaczyły go w sposób trwały, ponieważ przez wyświęconego szafarza ostatecznie działa i zbawia sam Chrystus. Niegodność kapłana nie jest przeszkodą dla działania Chrystusa. I ostatnia rzecz, którą dzisiaj mówię, punkt 1989. Wobec wielkości, łaski i daru kapłaństwa święci doktorzy odczuwali naglące wezwanie do nawrócenia, by całym swoim życiem odpowiedzieć temu, któremu sługami ustanowił ich sakrament. I tak święty Grzegorz z Nazianzu jako młody kapłan woła: trzeba zacząć od oczyszczania siebie, zanim będzie się oczyszczało innych. Trzeba posiąść naukę, by móc uczyć. Trzeba stać się światłem, by innych oświecać. Samemu zbliżać się do Boga, by innych do Niego przybliżyć. Być uświęconym, by uświęcać. Prowadzić za rękę i radzić rozumnie. Wiem, czy im jesteśmy sługami, w jakim stanie się znajdujemy i kim jest ten, do kogo zmierzamy. Znam wielkość Boga i słabość człowieka, ale także Jego moc. Święty proboszcz z Ars mówił: kapłan prowadzi dalej dzieło odkupienia na ziemi. Gdyby ktoś tu na ziemi dobrze zrozumiał, kim jest kapłan, mógłby umrzeć. Nie z przerażenia, lecz z miłości. Kapłaństwo to miłość serca Jezusowego. Dlatego ja tak walczę o kapłanów. Dlatego za każdym razem proszę o to, żeby nawet jeśli się złościmy, nie rozumiemy, nie podoba nam się to, jak żyje kapłan, słuchajcie, dlatego macie ciągle pamiętać o adoracji, o modlitwie za kapłanów. Ciągle macie pamiętać o tym, żeby zamawiać mszę świętą, niestrudzenie, o mądrość, świętość i odwagę dla kapłanów. Gdybyśmy zrozumieli, czym jest kapłaństwo, umarlibyśmy z miłości do Boga, że tak bardzo się o nas troszczy. Nawet jeśli po ludzku nie podoba nam się to, że kapłani się sprzeniewierzają Chrystusowi. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.